Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Naszym gościem dzisiaj będzie pan dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej, dziennikarz, reporter wojenny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj Grzegorz wprowadził temat dzisiejszej rozmowy. Konkretnie chodzi o to, co się wydarzyło w Iranie wczoraj, 3 stycznia. 84 osoby zginęły w wyniku eksplozji w mieście Kerman. To jest południowo-wschodni Iran. Co dokładnie wiemy o przebiegu całego wydarzenia?
No tutaj jest cały czas bardzo dużo zagadek, ponieważ oficjalnej, nawet nie ma oficjalnej wersji wciąż tego, jak przebiegł ten zamach. Prawdopodobnie doszło do detonacji dwóch ładunków ukrytych w walizkach, czyli była to zdalna detonacja, nie atak zamachowca samobójcy. Natomiast kluczowa kwestia jest ta, kto stoi za tym zamachem i tutaj póki co nic nie wiemy, oficjalnie przynajmniej. Ani nikt się nie przyznał do tego zamachu, ani też Iran nie oskarżył nikogo. Znaczy początkowo pojawiały się informacje, takie sugestie dotyczące tego, że stoi za tym Izrael, ale oficjalnego oświadczenia władz Iranu wskazującego Izrael jako odpowiedzialnego za ten zamach nie ma.
Tak, zresztą dodajmy, że sam zamach miał miejsce w trakcie obchodów rocznicy śmierci generała Qassema Soleimaniego, jednego z liderów organizacji Strażników Rewolucji. Właśnie w Kermanie jest pochowany i wśród żałobników do tego ataku doszło. Natomiast wspomniał pan o państwie islamskim i czy tutaj można powiedzieć, że to się jakoś wpisywałoby się to w jakiś szerszy kontekst zmagań między władzami irańskimi, a właśnie tą organizacją, bo to chyba nie pierwszy tego rodzaju atak na terenie Iranu.
Owszem, nie można wykluczyć, iż za tym stoi państwo islamskie. I rzeczywiście państwo islamskie dokonywało ataków na terenie Iranu. W 2022 roku doszło do ataku w Shirazie, w mauzoleum Shah Cheragh, gdzie zamachowiec otworzył ogień do pielgrzymów i zabił kilkanaście osób. Również w 2017 roku doszło do ataku w Teheranie na parlament irański oraz mauzoleum imama Chomeiniego. Natomiast też tam zginęło tylko kilkanaście osób. To jest znacznie mniejsza skala niż w tym przypadku. No i tutaj zwraca uwagę również fakt, że państwo islamskie póki co nie przyznało się do tego zamachu. No, nie jest to typowe. Zwykle, jeżeli by to było zaplanowane przez państwo islamskie, no to można było się spodziewać bardzo szybko, że zostanie to ogłoszone. Więc to, że nie przyznała się żadna organizacja, tutaj jeszcze warto dodać, że jako bezpośredni sprawca, bo tutaj też trzeba podkreślić, że fakt bezpośredniego sprawstwa nie wyklucza również pośredniego sprawstwa. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednie sprawstwo, no to możliwi są belugdżijscy separatyści albo chuzestańscy separatyści, którzy w przeszłości też organizowali takie zamachy. Niemniej, znowuż, jeżeli weźmiemy Jaish al-Adl, główną organizację terrorystyczną beludżów, no to ich aktywność w ostatnich latach ograniczała się praktycznie do prowincji Sistan-Beludżystan, która to jest taka prowincja, gdzie to zagrożenie terrorystyczne w Iranie było zawsze większe. Poza tym Jaish al-Adl raczej nie przeprowadzała ataków na ludność cywilną, bardziej na cele wojskowe i związane stricte z władzami. Tutaj co prawda to było na drodze do grobu Kasama Sulejmaniego, ale ofiarami są przede wszystkim cywile, więc to również należy podkreślić. Także no, jeżeli chodzi o chuzestańskich separatystów, no to w 2019 roku był atak na paradę wojskową w Ahwazie, w stolicy Chuzestanu. Z tym, że również skala ofiar tam była znacznie, znacznie mniejsza. No, tak jak mówię, zwraca uwagę to, że nikt nie przyznał się dotychczas do tego zamachu. Natomiast no, jest nieprzypadkowa po pierwsze data, czyli czwarta rocznica zabicia Kasama Sulejmaniego przez Amerykanów w Bagdadzie. I również trudno uznać za przypadek, że wpisuje się to w pewną serię zamachów, które przeprowadza Izrael ostatnio, zamachu na wysokiego członka Sepahu Musawiego w Damaszku.
Tak, tak, właśnie. Ja chciałem do tego tematu za chwilę nawiązać, natomiast jeszcze pytanie, bo to pokazuje też jakieś takie wewnętrzne napięcia, z którymi się zmaga Iran. Pamiętamy, że we wrześniu 2022 roku miały miejsce bardzo duże protesty po śmierci Mahsy Amini. I czy to właśnie wydarzenie, do którego doszło wczoraj, czy to nie jest jakiś taki nie wskazuje to właśnie na jakiś problemy władz rządu irańskiego, właśnie jeżeli chodzi o kontrolowanie sytuacji w kraju, czy też w społeczeństwie.
Chciałbym podkreślić, że jeżeli chodzi o protesty po śmierci Mahsy Amini, miały one zasadniczo pokojowy charakter, tak? A jeżeli już, to celem były służby, właśnie Sepah i tak dalej, a nie inni cywile, inni Irańczycy. Więc jedyna organizacja tak naprawdę w Iranie, która polityczna, która ma na swoim koncie dość bogaty dorobek terrorystyczny, to są Mujahedini Ludowi. I tutaj też nie można wykluczyć udziału Mujahedinów Ludowych w tym ataku. Mujahedini Ludowi przeprowadzali bardzo duże zamachy terrorystyczne. Co prawda było to na początku lat 80. i później do 2003 roku byli uznawani za organizację terrorystyczną przez Stany Zjednoczone. Natomiast przez ostatnie 20 lat no, nastąpiła pewna współpraca między Mujahedinami Ludowymi a Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi, w zasadzie nie Stanami Zjednoczonymi, co kręgami neokonserwatystów w Stanach Zjednoczonych. Administracja Bidena generalnie zerwała tutaj jakiekolwiek relacje, wsparcie dla Mujahedinów Ludowych. Ono było za poprzedniej administracji. Natomiast Mujahedini Ludowi na przykład prawdopodobnie pomogli Izraelowi przeprowadzić zamachy na naukowców irańskich związanych z irańskim programem atomowym. Więc nie można tutaj wykluczyć, ale właśnie jeżeli to zrobili Mujahedini Ludowi, no to wskazywałoby to jeszcze bardziej na ten ślad zewnętrzny. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne rozgrywki wewnętrzne, polityczne, to wykluczam tutaj taką ewentualność.
Tak, wspomniał pan o śmierci Sayeda Reziego Musawiego, wysoko postawionego członka Strażników Rewolucji, który zginął w Damaszku 25 grudnia. To troszkę nam umknęło. Natomiast jakie są, może szybciutko już takie ostatnie pytanie, jakie konsekwencje tutaj, jeżeli chodzi o Iran i jego rolę w Lewancie?
No, dotychczas Iran był w bardzo wygodnej sytuacji, ponieważ zadania w imieniu Iranu realizowały organizacje proirańskie w Jemenie, Iraku, Libanie, no i Hamas w Palestynie. Natomiast Iran stał z boku i był beneficjentem tego, co się działo. Irańska pozycja rosła. Teraz, jeżeli chodzi o te uderzenia bezpośrednie w aktywa irańskie ze strony Izraela, mogą zmusić Iran do odpowiedzi, ponieważ jeżeli nie będzie tej odpowiedzi Iranu, teraz tutaj, jeżeli Iran zdecyduje się wskazać Izrael jako sprawcę tego zamachu, no to zdecydowanie brak odpowiedzi ze strony Iranu będzie wskazywał na jego słabość jeszcze i zwiększy tą presję ze strony Izraela, albo zmusi Iran do wstrzymania ataków ze strony jego proxy w regionie. Natomiast tak, jeżeli Iran pójdzie na konfrontację, no to jest to praktycznie ekspresowa droga do regionalizacji tej wojny i bardzo, bardzo poważnych konsekwencji.
Pytanie właśnie, czy Iranowi, czy jego proxy, chociażby takiemu Hezbollahowi, taka eskalacja by była w tym momencie na rękę.
Nie byłaby. O, to jest oczywiste, że nie byłaby na rękę. Tylko, że problem polega na tym, że to jest oczywiste, że nie byłaby i Hezbollah nie śpieszy się do tego. Natomiast Izrael przyciska zarówno Hezbollah, jak i Iran do dokonania wyboru. Albo deeskalacji, całkowitego wycofania się, albo konfrontacji.
I być może dowiemy się tego w piątek, ponieważ bodajże w piątek ma się wypowiedzieć lider Hezbollahu Hassan Nasrallah. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej.